Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
A w dzisiejszym wydaniu magazynu filmowego, jako się rzekło, spojrzymy, czy spoglądać będziemy, a w zasadzie już to czynimy, w stronę kina dokumentalnego Świat po pracy Erika Gandiniego. To jest ten tytuł, który będzie tam nam towarzyszył w tej rozpoczynającej się właśnie części, pierwszej części dzisiejszego spotkania w magazynie filmowym. A z nami już jest, chociaż w oddali, krytyk komiksowy i filmowy, socjolog, a także autor książki Mroczny Rycerz powstaje szkice z kultury popularnej, Michał Hudoliński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Michale, ja tak sobie pomyślałem, spoglądałem na oceny tego filmu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Sam ten film obejrzałem i mam takie wrażenie, że można byłoby powiedzieć, że to jest taki, ja wiem, rutynowy dokument, przeciętny wręcz dokument, taki zwyczajny dokument. Ty natomiast w jednym z serwisów poświęconych filmowi oceniłeś Świat po pracy bardzo wysoko i zastanawiam się, czym ten film cię ujął.
Uwielbiam Gandiniego od dawna, przynajmniej od czasu projekcji dokumentu Swedish Theory of Love. Świat po pracy jakby nie odbiega od tego, co Gandini przedstawił w swoim poprzednim filmie. Oceniłem jego najnowszą produkcję bardzo wysoko, ponieważ jest to dość pogłębiona rzecz, a jednocześnie bardzo zabawna, wręcz w duchu Barei, powiedziałbym, bo Gandini ma taką zdolność przedstawiania takiego ludzkiego zakłopotania, takiego zagubienia w dość taki ironiczny, sarkastyczny sposób. No i bardzo mi się spodobało w tym filmie, że ukazał nas jako takie dzieci błądzące we mgle, a tutaj ktoś jeszcze próbuje nam poprawiać świat i wręcz wywrócić ten porządek, w którym różne zjawiska się już rozwinęły. Muszę podkreślić, że dla mnie Świat po pracy nie jest jakby najlepszym dokumentem na świecie. Jest natomiast takim bardzo dobrym rozpoznaniem tego, w jakim miejscu jest obecnie ludzkość jeszcze przed tą znaczną rewolucją związaną ze sztuczną inteligencją. I wydaje mi się, to jest jego taka wartość. Dla mnie ważne jest, ażeby dokument przedstawiał jakąś spójną wizję świata, gdzie widzę przyczynę i skutek. I nawet jeżeli jest to podane w subiektywny sposób, a Gandini przecież w Świecie po pracy nie omawia gruntownie konstruktu pracy, czy to filozoficznie, czy socjologicznie. Nawet mało mówi o samym bezpośrednim wpływie robotów i sztucznej inteligencji na samą pracę. On jedynie o tym wspomina. Natomiast on mówi o czymś ważnym, o naszym stosunku do pracy tu i teraz. To znaczy o pewnym konflikcie, który już był widziany w szwedzkiej teorii miłości, polegającym na opozycji między północą a południem. Nad bardziej pracowitymi reprezentantami właśnie tych krajów północnych, typu kraje skandynawskie, Niemcy, Francja, a tymi krajami, gdzie obecnie najbardziej się odczuwa ten kryzys klimatyczny i gdzie jest bardzo gorąco, czyli właśnie Włochy, kraje Afryki, gdzie jest w ogóle inny stosunek do życia, co za tym idzie do pracy.
Ja takie mam wrażenie, że w ogóle to, o czym mówisz, jest kluczowe dla zrozumienia tego filmu i jest bardzo dobrym wstępem, czy może być dobrym przygotowaniem dla tych, którzy chcieliby Świat po pracy zobaczyć. Mogą to zrobić, dlatego że film cały czas jest w kinach. Dlatego, że to, o czym mówisz, z jednej strony tak naprawdę może być podstawą wszystkich najistotniejszych zarzutów względem tego filmu jako dzieła dokumentalnego. Po pierwsze, ta opozycja, czy granie na opozycji między południem a północą, to ktoś mógłby powiedzieć, ale to przecież zbytne uproszczenia. Świat po pracy, no może i świat, ale na pewno nie cały, a na pewno nie cały w tym filmie. To jedna rzecz, a z drugiej strony, gdyby spojrzeć na to, no czy też to, że ten temat nie jest wyczerpany, z jednej strony nie jest wyczerpany filozoficznie, socjologicznie, to o czym mówisz, tematyka nie jest wyczerpana, ale być może, i mam wrażenie, że to jest coś, do czego ty zapraszasz, także ten film oceniając dość wysoko, że ten obrazek, który Gandini dla nas przygotował, to jest zaproszenie do takiego metaforycznego spojrzenia na ten problem, bo mam wrażenie, że on nieustannie mruga do nas okiem i ten dowcip, o którym ty mówisz, który dochodzi do głosu bardzo silnie, chociażby w kontekście ścieżki dźwiękowej, by na to wskazywał. I zastanawiam się w związku z tym, jeśli już nie będziemy spoglądać na świat po pracy okiem krytyka, który będzie dopatrywał się w nim walorów lub też ich braku kina dokumentalnego, tylko jeśli spojrzymy jak na pewien osobny byt, to wtedy na co twoim zdaniem warto zwrócić uwagę i co wówczas ten film do nas mówi?
Ten film działa w dość perfidny sposób, bo
to ciekawe.
Chociażby w kwestii tego wątku z ogrodnikiem. Tego ojciec był wielkim mieszczaninem i w zasadzie sprawiał, że inni robili za niego takie powszednie rzeczy. Pokazuje pewną jakby radość z pielęgnowania tego ogromnego ogrodu i jakby jego działalność, jego stosunek do tego, co robi, jakby pokazuje to wszystko, co najlepsze, co może nam dać praca. I gdzieś tak w podświadomości jest nam zadawane pytanie poprzez ten film, co jeżeli sztuczna inteligencja albo robotyka odbierze mu tę radość dzielenia się z tego perfekcjonizmu, który pokazuje innym. Bo nagle sobie uświadamiamy, że jego praca jest bardzo rutynowa i powtarzalna. I właśnie takie prace obecnie są najbardziej zagrożone, jeżeli chodzi o wpływ sztucznej inteligencji na sferę zawodową. I myślę, że Gandini to chciał tak naprawdę między wierszami pokazać w swoim filmie. I on w taki przedziwny sposób zaprasza nas do myślenia o tym, co w zasadzie robimy z tym światem, bo jakby został ugruntowany pewien porządek rzeczy, w którym wychowała się rzesza pracoholików, ludzi, dla których praca jest jedynym sensem życia. I nagle pojawia się idea, łącznie z uniwersalnym dochodem podstawowym, która nagle przeczy temu założeniu.
Ja tak sobie też myślę, że w kontekście tego, o czym ty mówisz, że ten film, zadając bardzo wiele pytań, dotyka też w ogóle tego problemu, który my sobie próbujemy zwizualizować, to znaczy, mówiąc w skrócie, co jak roboty przejmą nasze miejsce na ziemi w kontekście pracy, co my wtedy ze sobą zrobimy i to, co jest niesamowitym takim, nie wiem, takim drugim głosem, to te głosy ze sobą dialogują w tym filmie, to jest przykład Kuwejtu i jakby przykład tego, że nawet w momencie, kiedy istnieje taka sytuacja, w której tak naprawdę my nie musimy pracować, to wcale nie mamy pewności, że jak my nie będziemy musieli pracować i nie musimy pracować, to że my będziemy szczęśliwi, bo jak często się myśli, będziemy w końcu mogli oddać się pasjom, oddać się wypoczynkowi i literaturze. Mam wrażenie, że Gandini pokazuje też, że to dużo bardziej jest skomplikowane, że ten człowiek jest dużo bardziej skomplikowany i że on wcale nie działa tak, że jak będzie czuł się całkowicie bezpieczny i ta, no, przez wielu uznana już przecież za przeterminowaną piramida Maslowa zostanie tak naprawdę wszystkie te potrzeby z dolnych rzędów zostaną zaspokojone, to że teraz będziemy mogli oddawać się błogiemu samorozwojowi, bo mam wrażenie, że to, co między wierszami też do mnie dotarło z obrazów tego filmu, to, że w człowieku istnieje niesamowita jakaś taka potrzeba działania, ale działania, które właśnie nie jest wyłącznie działaniem ukierunkowanym na osobiste spełnienie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
To w ogóle pokazuje problem jakby patrzenia na świat przez pryzmat mediów, które przedstawiają różnego rodzaju problemy w dość skrajny sposób. Albo że będzie apokalipsa, albo że będzie utopijny błogostan. Też trochę w tym filmie widać takie naśmiewanie się z tego. W ogóle praca jest tutaj pokazana jako pewien środek nie tyle spełnienia dla człowieka, co też jakby ucieczki przed samym sobą. Widać to w tych portretach amerykańskiego pracocholika, który przemawia na szkoleniach, czy też mamy tego Koreańczyka, który całe życie w zasadzie poświęcił pracy, aczkolwiek u niego, z tego co dobrze pamiętam, wynikało to z jakiegoś takiego lęku przed.
Lęku dziedziczonego tak naprawdę w kulturze, tak? Bo z jednej strony Korea jako kraj, który był
Dokładnie.
bardzo biedny i został wypracowany taki schemat, w myśl którego trzeba pracować, żeby nie powrócić do tego stanu wyjścia, który był bardzo przykry i trudny.
Właśnie, no, bo jakby Gandini notorycznie w tym filmie poszukuje złotego środka, jakiegoś takiego złotego balansu pomiędzy znalezieniem pracy, która dostarczy nam byt, a pracy, która da jakby takie kreatywne spełnienie, takie poczucie, że ja wiem, po co jestem na tym świecie i ludzie widzą to, co ja robię. I są jakoś z tego powodu zadowoleni. Niektórzy uznają ten powód za przejaw egocentryzmu, ale moim zdaniem to ważne jest, ażeby ludzie zauważali to, co robimy, że to ma jakiś wpływ na otoczenie.
A równocześnie on jest tym bardzo perfidny, bo on tak jakby rozgrzebywał, rozdrapywał tę ranę, a następnie w ogóle nie dawał odpowiedzi, bo tak naprawdę summa summarum on nas wrzuca do jednego wielkiego labiryntu i jeszcze labiryntu z żywopłotu. W ogóle tak wiesz, teraz sobie myślę z dystansu o tym filmie, nie dostrzegałem tego jak oglądałem go, teraz jak z tobą rozmawiam, to sobie to uświadamiam, że tam naprawdę jest bardzo wiele takich momentów bardzo metaforycznych, ale bardzo przewrotnych, bo w pewnym sensie zwróć uwagę, ja zwracam uwagę w sumie do siebie, to bardziej mówię, że on każdy z bohaterów tego filmu jest w pewnym sensie radykalny w tych poglądach, które prezentuje, bo z jednej strony mamy tego pracocholika, o którym mówiłeś, z drugiej strony mamy tego ogrodnika, który z jednej strony mówi o tym, że on bardzo dobrze się czuje, jak obcina sobie te roślinki, ale widzimy, że żyje w pięknym, wielkim domu i wnioskujemy z jego opowieści rodzinnej, że może sobie po prostu na to pozwolić. Jest kobieta, która jest kurierką i dostarcza paczki, i z jednej strony mówi o tym, że tak, jest jej świetnie, dlatego że czuje jakąś, ma poczucie misji w tym, co robi, a z drugiej strony mówi, ja czuję, że jestem cały czas kontrolowana. Mam wrażenie, że Gandini trochę ukazuje tę pracę jako taki byt społeczny, który z jednej strony jest błogosławieństwem, bo nadaje życiu sens, a z drugiej strony jest przekleństwem, bo źle zrozumiany i źle wykorzystywany jest w stanie właśnie doprowadzić nas do w bardzo ciemne miejsca.
Ale w ogóle ten radykalizm jest jakby takim punktem odniesienia do zdrowego rozsądku samego reżysera, bo oddaje wiele krytycznych, merytorycznych uwag względem rozwiązań, które proponują nam rządzący lub ludzie odpowiedzialni za postęp technologiczny. I on, ten film także jest swego rodzaju przestrogą, że jeżeli odbierze się ludziom pracę i będzie się im dawało pieniądze za to, że nic nie robią albo nie mogą znaleźć pracy, to będzie to tylko krok od swego rodzaju anarchii i rewolucji, która wcześniej będzie się objawiać jakąś frustracją, ponieważ człowiek no, pokoleniowo został tak wychowany, że po prostu nic nie robienie jest swego rodzaju grzechem, który on sam jakby odczuwa na sobie. I to też daje jakby do myślenia, że wszelkie próby poprawienia świata na lepsze mogą się okazać wybrukowany piekłem. To jest ogromny też walor tego filmu, że on jakby nie przedstawia przyszłości w samych optymistycznych barwach, tylko też przestrzega przed takim usilnym poprawianiem świata.
To znaczy, że nie poprawiajmy świata? W jakim sensie?
No w takim sensie, no chociażby uniwersalnego dochodu podstawowego. To znaczy nie dawajmy ludziom pieniędzy za to, że nic nie robią, albo że nie mogą znaleźć pracy, tylko raczej motywujmy ich do tego, ażeby odnaleźli jakby nowe powołania, aczkolwiek z drugiej strony przy ukształtowanym człowieku, który przez wiele lat funkcjonował tak, a nie inaczej, chociażby przez pracoholizm, jest to bardzo trudne, żeby nie powiedzieć niemożliwe, bo on już ma jakieś swoje nawyki, swój pogląd na rzeczywistość i nagle może odezwać się w nim frustracja, bo nagle ktoś mu powie, że wszystko, co do tej pory wierzył albo uznawał za słuszne, teraz okazuje się nic nie warte.
Czyli nie rozleniwiajmy świata poniekąd? Myślisz, że on to chce powiedzieć w kontekście tego ulepszania?
Myślę, że tak, bo pokazuje doskonale to, że człowiek sam sobie jest pogubiony, ucieka sam od siebie, jak chociażby ten Koreańczyk, tak, który no jakby, powiem tak, najciemniej jest pod latarnią. Sądząc, że ma się pracę, nie zauważa się tego waloru, jakim jest rodzina. Zresztą w tej postaci Koreańczyka świetnie widać tą męską przedmiotowość, że jakby wartość mężczyzny jest uwarunkowana tym, ile przynosi do stołu tak naprawdę. I trochę widać to w jego zachowaniu, że nie potrafi myśleć inaczej. Są miliony takich osób, którzy żyją w ten sposób i w żaden sposób nie oceniam tego ani pozytywnie, ani negatywnie, tylko stwierdzam taką postać rzeczy.
Ja tak sobie myślę, że to z tego, co ty mówisz i z tego w sumie, co mówi Gandini w filmie Świat po pracy, bo to o nim dzisiaj rozmawiamy w magazynie filmowym, mówi trochę tak, że nie próbujmy ulepszać świata w taki sposób, że nie próbujmy go układać tak, jak nam się wydaje, że będzie on dobrze wówczas działał, tylko dajmy człowiekowi przestrzeń i wolność, bo człowiek jest tak złożony i nieuporządkowany, że jak wrzucimy go w takie sformalizowane ramy, to on i tak będzie nieszczęśliwy. Ten film zaczyna się takim cytatem z Arystotelesa. Byli zwarci, póki toczyli wojnę, gdy zwyciężyli, zaczął się rozkład, bo nie potrafili żyć bezczynnie. Czy twoim zdaniem, zmierzając już do końca naszej rozmowy, w świetle tego, co powiedzieliśmy o tym filmie, to jest poniekąd dokument z tezą?
Ja ten cytat odczytuję w sposób dość sarkastyczny, moim zdaniem. On się odwołuje do cywilizacji Zachodu, dzięki której no, mamy większość tych wszystkich wynalazków i odkryć. I on odwołuje się do tego, że do pewnego momentu cywilizacja z Zachodu walczyła o różne szlachetne sprawy, rzeczy i jakoś tak od czasu końca historii Fukuyamy czy upadku muru berlińskiego zaczyna się toczyć pewien rozkład, że brakuje cywilizacji zachodniej pewnego celu, który mogłaby realizować i z tego braku celu rodzą się wszelkie jakieś takie ubytki niedoskonałości, chociażby to, że dużą część siły produkcyjnej przenieśliśmy do Chin, co obecnie jest jakimś problemem geopolitycznym. I również to jest problem tego, że skupiamy się bardziej na social mediach, a nie rozwinęliśmy programu kosmicznego na Marsa, który pozwoliłby nam przenieść naszą cywilizację z umierającej skądinąd planety i w tym sensie odczytuję ten rozkład, że tworzymy rzeczy, nie zastanawiając się, co one robią z nami, i szukamy za wszelką cenę wygody, nie widząc konsekwencji na przyszłe lata.
A tak mówił w odniesieniu do filmu Erika Gandiniego, najnowszego filmu dokumentalnego Świat po pracy, krytyk filmowy i komiksowy Michał Hudoliński, który, i to muszę powiedzieć, to są takie rozmowy, które ja sobie cenię najbardziej, który przekonał mnie, a w zasadzie to, co się wytworzyło w trakcie tej rozmowy, do tego filmu jeszcze bardziej. A zatem Świat po pracy niech i Państwo sprawdzą i zobaczymy, czy i Państwo zostaną przekonani. Michale, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.
Również dziękuję, pozdrawiam.
A my w magazynie filmowym zostajemy jeszcze i nie uciekamy. Państwo też niech nie uciekają.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.